Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Jesteśmy już tak naprawdę na półmetku naszej serii kazań Boskie Wakacje, piękny baner. Niestety to oznacza również to, że wakacje są bliżej końca, że zaraz zacznie się rok szkolny, czego nie chcę przypominać tutaj szkolniakom, czy jak to nazwać, ale studenci jeszcze mają miesiąc. Jeżeli nie mają poprawek, to mi się na szczęście udało. Tak, z tej serii uczymy się tego, aby tak w pełni oddać kierownicę, tak ładnie nazwać kierownicę naszego życia Jezusowi. Uczymy się tego, że kiedy jest trudno, stawiamy Boga na pierwszym miejscu i uczymy się z Jego słowa, że po prostu chcemy być stali, tak jak On jest stały. I chcemy tylko, wyłącznie polegać na Nim. W tym tygodniu razem z moją kochaną siostrą Anką, Anusią, czy jak to tam chcesz, byliśmy z Anią, mieliśmy przyjemność być na konferencji Zdobywcy, gdzie mogliśmy się uczyć, jak lepiej służyć, jak prowadzić kościół, jak... nie wiem, głosić kazania. W sumie nie byłem na żadnym warsztacie, więc ciekawe, jak dzisiaj wyjdzie. Ale to był też cudowny czas relacji. Cudowny czas relacji, gdzie mogliśmy się poznawać z całej Polski, z ludźmi, którzy są zaangażowani w Kościół, są liderami, są pastorami. To był cudowny czas. Ale zawsze jest tak, że trzeba tam dojechać jakoś. Ten Zdobywcy się mieszczą w takim pięknym ośrodku, w środku miasta, a to oznacza, że jest tak naprawdę 30 kilometrów od najbliższego dworca kolejowego. W środku kraju, to też możemy... Lasu, powiedziałem miasto? Dobrze, w środku lasu, chciałem powiedzieć w środku lasu, więc daleko, ważne jest, że jest daleko. Zawsze jest takie wyzwanie, żeby z tej właśnie stacji kolejowej dojechać właśnie prosto na konferencję. I zazwyczaj się tak dzieje, że się tam bierze taksówkę, czy tam znajomy cię podwiezie, czy coś. Ale 2 lata temu Czarek, zainspirowany cudownymi historiami Malwiny, mojej liderki, gdzie wyjechała parę lat temu z 300 złotami w kieszeni autostopem do Włoch. Wyjechała aż do Włoch, więc ja mówię... A chcę tego zapragnąć, chcę tak troszeczkę, jak to być autostopowiczem. Więc przyjechałem tam do Tomaszowa Mazowieckiego, tego dworca kolejowego. Później pojechałem PKS-em, co było też dla mnie miastowym, co było też dla mnie cudownym doświadczeniem, bo tylko mam trolejbusy czy autobusy w Gdyni, więc to też było cudowne doświadczenie. I wylądowałem w Inowłodzu, gdzie to jest tak naprawdę 2 kilometry od miejsca docelowego. A, no właśnie, tak wyglądałem. Miałem cudowną karteczkę napisaną na walizce za kościele, czyli tam, gdzie to było. Wiecie, robiłem tak. To po prostu no, fan był, mega fan. I sobie tak stałem. I tak naprawdę od tego miejsca docelowego były 2 kilometry. Więc tak naprawdę mógłbym sobie wziąć walizeczkę i iść z nią, nie mieć żadnego problemu. Ale chciałem być autostopowiczem, więc stałem, robiłem tak, przejeżdżało pierwsze auto, przejeżdżało drugie, czekałem, minuty leciały. Ktoś tam przejeżdżał, machał do nas i mówił, że nie ma miejsca, więc szkoda. Dobra, czekamy dalej. No i za jakieś tam paręnaście minut podjechała pani, która mówi, ej, mam miejsce, mogę was wziąć, bo byłem akurat z koleżanką. Więc wsiedliśmy i nas zaprowadziła. Podróż była niesamowicie długa, bo aż 5 minut, ale doświadczenie autostopowicza było. Dziękuję, Daniel, dziękuję. Ale każdy z nas kiedyś był albo nadal jest autostopowiczem. Ja jeszcze w jednej sytuacji byłem autostopowiczem. Byłem autostopowiczem na drodze tak zwanej życie. Podjechało do mnie auto, gdzie siedział mój kościół, kiedy byłem dzieckiem, byłem mój kościół, głosił mi Ewangelię i wtedy zdecydowałem się, żeby wsiąść do tego auta i wyruszyć w drogę. Wyruszyć w drogę, poddać moje życie Jezusowi, zostawić wszystko to, co było za mną i skupić się na Nim. Po drodze zatankowałem u Ducha Świętego i nadal tankuję. Kiedy zdarzyło się tak, że chciałem wysiąść, bo już nie dawałem rady, było tak ciężko, wtedy właśnie Kościół był tym, były tym, które mnie wtedy mówiły: ej Czarek, chodź, dasz sobie radę, wspieramy cię. Byli dla mnie takim fundamentem, byli takim dla mnie wsparciem w tych najtrudniejszych chwilach. Kiedy był zakręt mocny, wtedy wiedziałem i uczyłem się tego, aby polegać na tym, jakie są obietnice w Biblii. To jak mam się zachowywać w takich sytuacjach, jak mam postępować, jak mówić, jakie słowa wypowiadać, słowa wiary, a nie niewiary. Słowa zachęty do mojego życia, a nie niedoli. I każdy z nas właśnie był lub jest nadal autostopowiczem na tej drodze życia. Ale jeżeli już nie jesteś tym autostopowiczem i sobie gnasz na tej drodze, to ważne jest to, twoją odpowiedzialnością jest to, aby wziąć autostopowicza. Dlatego dzisiejsze kazanie nazywa się Weź autostopowicza. I w Ewangelii Marka czytamy taką historię. Ewangelia Marka... Nie czytamy historii, tylko czytamy o tym, że Bóg nas powołuje. Bóg nas powołuje do tego, aby wziąć autostopowiczów. I czytamy w 15 rozdziale i powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Wszystkim bez wyjątku. Czy ktoś kiedyś brał autostopa? Bo chcę się też dowiedzieć, czy miał ktoś takie doświadczenie jak ja. Wow, no niesamowicie. Pewne fajne doświadczenie, tak jak ja mogłem trochę poczuć, ale pewnie dalej gdzieś wyjechaliście. I dalej w Ewangelii Łukasza czytamy taką historię, bardzo ciekawą i bardzo zmieniającą postrzeganie. Mamy ją. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, o cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych 3, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł: ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział: idź i postępuj podobnie. Żyjemy w świecie, gdzie pędzimy 200 na lewym pasie. Świat nam mówi: ty jesteś ważny. nie zwracaj uwagi na innych. Nie zwracaj się na tego autostopowicza, który czeka obok drogi i czeka na to, abyś go wziął. Pędź tą 200, pędź za swoją karierą, pędź za tym, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, bądź multimilionerem, kiedy będziesz miał 20 lat, bo inaczej to jesteś nikim. Ale Biblia coś innego mówi. Nie my, a inni. Bo ten Samarytanin zauważył. Ten Samarytanin był tą osobą, która się zlitowała nad nim i która go obandażowała, polała oliwą i winem. Czyli na początku zauważ. Zauważ. Zauważenie wymaga tego, kiedy jedziemy drogą, aby spowolnić, zatrzymać się i skupić się tylko na tej osobie. Wysłuchać jej i wziąć. Malwina kiedyś ostatnimi razy powiedziała na nabożeństwie bardzo taką ciekawą rzecz, że tak jak przeczytałem w Ewangelii Marka, mamy powołanie do tego, żeby głosić Ewangelię w najdalsze krańce zakątki świata. A Malwina powiedziała, ale wiesz, że te najdalsze zakątki świata to ty, to twoi koledzy z pracy, to twoje koleżanki z ławki, to twoi koledzy na boisku. To są te osoby. Te osoby, które cię otaczają. Oczywiście jesteśmy powołani dalej, ale na początku patrzmy, kto jest wokół nas. Zauważmy potrzebę. Wymaga to od nas, abyśmy się właśnie zatrzymali. Abyśmy zatrzymali się w tym biegu po karierę, po pieniądze i zauważyli właśnie tą drugą osobę. I wiecie, kiedy teraz pomyślisz sobie o swojej rodzinie, o swoich przyjaciołach, o swoich koleżankach, kolegach z pracy, to na pewno kogoś znajdziesz, komu możesz głosić Ewangelię. Komu możesz powiedzieć to, że Jezus jest Panem i Zbawcą i aby On mógł skupić się na Nim. I często jesteśmy w takich sytuacjach, gdzie występuje taki efekt widza. Może znamy go, kiedyś uczyliśmy w podstawówce o tym, że pierwsza pomoc to było to, że zawsze wyznacz osobę, która zadzwoni na 112. Ale często zdarza się tak, że kiedy zdarzy się jakiś wypadek, to dookoła ludzie się ustawiają, słuchają, patrzą na to, co się stało, ale nikt nie zadzwoni po pomoc, bo myślą, że ktoś inny to zrobi. Była taki książkowy przykład, historia bardzo, bardzo tragiczna. Kitty Gnofs w 1994 roku był taki przypadek, gdzie ona została po prostu zamordowana na ulicy. Ludzie przechodzili, nikt nie zareagował, bo myśleli, że ktoś już zadzwonił. Jest to drastyczna historia, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że głoszenie Ewangelii też jest mega ważne i my jesteśmy tylko pośrednikami. Jezus ratuje ludzi ze śmierci. Nie ratuje złych ludzi. Jezus ratuje umierających ludzi. I co byś sobie pomyślał, kiedy przechodzisz obok osoby, a ona jest raniona, a ty nic nie robisz. Ty przechodzisz i uważasz, że a pewnie ktoś już coś zrobił, ktoś wezwał pomoc. Ale to właśnie ty jesteś powołany do tego, żeby głosić tej osobie Ewangelię. Aby głosić wolność, aby głosić wyzwolenie, które jest w Jezusie Chrystusie. Bo jesteś narzędziem w ręku Boga, ale nie tylko narzędziem, ale ukochanym dzieckiem. I On cię kocha i On jest, nazwał cię wyjątkowym narzędziem, abyś właśnie to ty jesteś posłany do tych osób w twoim środowisku. I kolejną rzeczą, kiedy zauważymy, jest właśnie już, co zacząłem, jest głoszenie, czyli głoś. Prostota Ewangelii zmienia życie. Prostota Ewangelii czyli to, że Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia, aby dać ci życie, bo On jest Zbawcą i Panem twojego życia. I wiecie, może powiecie, ale ja nie potrafię w takie teologiczne dyskusje, w kłótnie. Ale w Biblii nie ma napisanego o to, że kłóć się o teologiczne sprawy, a osoba będzie zbawiona. Tylko jest napisane, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Dobrą nowinę. Nie teologiczne jakieś rzeczy. A jeżeli już myślisz sobie, ale co ja mam powiedzieć? Co ja mam zrobić? Jakich użyć słów? To w Efezjan czytamy o tym w 6 rozdziale. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę jako ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Wyobraź sobie, tak jak Bartek pokazywał takie zdjęcia, że siedzisz tutaj na miejscu pasażera, obok ciebie siedzi Jezus, Bóg, Duch Święty, prowadzi twoim życiem. I kiedy spotykasz tego autostopowicza, to wiesz, co mówić, bo Duch Święty jest obok ciebie. On da ci odpowiednie słowa, kiedy tego potrzebujesz. Czy to nie jest cudowne? I co jest też ważne, co czytamy, dużo jest dzisiaj Biblii, ale warto się opierać na Biblii, prawda? Czytamy bardzo popularną historię, 14 rozdział od 14 do 21 wersetu. Nakarmienie 5000 ludzi. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych, uzdrowił nad nimi ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą. Miejsce tu odludne i robi się późno. Rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść. Oni na to, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałki napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaznaczyłem takie najważniejsze rzeczy. Co jest ciekawe, kiedy głosimy Ewangelię, to nie robi tego Jezus, tylko właśnie my. I mamy w tej historii, kiedy oni siedzieli tam, Jezus mówi, wydajcie im jeść. Ale oni mówią, ale Jezu, my nie mamy tak dużo, mamy tylko te 2 ryby i 5 chlebów. I ty też możesz powiedzieć, ale ja nie mam tak dużo. Ja nie mam wiedzy teologicznej, nie wiem za dużo o Bogu, ale Go kocham. Ale wiesz co, chcę ci powiedzieć, twoje świadectwo, twoja historia z Bogiem, twoja miłość, jaką masz z Bogiem, jest wystarczająca. Bo tego nie da się podważyć. Twoich osobistych przeżyć z Bogiem nie da się podważyć. A to, co jest zapisane w Biblii, jest prawdą i ona może zmieniać życie. I kiedy czytamy to, mają 5 chlebów i 2 ryby. Przynieście mi je tutaj, polecił. I On je później pobłogosławił. I Bóg, to co naturalne, to co jak rozmowa z ludźmi, kiedy On błogosławi, To jest coś nadnaturalnego. Twoja historia, może zwykła, twoja historia nawrócenia, może zwykła, może nie jakaś wybitna, nie wiem, tak jak ja, nawróciłem się w kościele po prostu, słysząc słowo. Ale kiedy Bóg to błogosławi, ona może zmienić życia ludzi. I dalej czytamy, że właśnie to On podawał chleb uczniom. Czyli Jezus coś zrobił, ale to Ty jesteś tym, który ma to ponieść dalej. Ma to ponieść na krańce ziemi, do swoich kolegów, do swoich przyjaciół, do swojej rodziny. Właśnie to Ty masz to zrobić. I też może powiesz, ale ja przecież nie mam misjonarskiego powołania, ale Marta, która tutaj była, nasza cudowna Marta, która się uczy w Meksyku, teraz właśnie jest misjonarką, powiedziała bardzo ważną rzecz, że nie musisz mieć powołania misjonarskiego, aby głosić Ewangelię, bo każdy został do tego powołany. I znowu wrócę do tego, nie ma napisanego w Ewangelii Marka o tym, że jeżeli masz powołanie misjonarskie, to głoś Ewangelię. Tylko niech wszyscy głoszą Ewangelię, niosą tą dobrą nowinę. I co jest dla mnie też bardzo ciekawe w tym wszystkim, że kiedy czytamy to, widzimy, że ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Jak to mogło się stać? I rozumiem przez to, że kiedy my głosimy Ewangelię, to my też zostajemy posileni. Bo wykonujemy to, do czego powołał nas Bóg. Czy nie cudownie robić tego, co powinniśmy robić? W Przypowieściach Salomonach czytamy w 11 rozdziale, 25 werset. Ten, kto pokrzepia, sam dozna pokrzepienia, a ten, kto odświeża, sam będzie odświeżony. To jest cudowne, bo gdy głosisz Ewangelię, głosisz dobrą nowinę, głosisz dobrą rzecz i czujesz, że robisz dobrą rzecz, odpowiednią rzecz i to, do czego Bóg cię powołał, do czego cię stworzył. Zawsze mówimy sobie, chcę odnaleźć moje powołanie. Chcę odnaleźć to, w czym mam się spełniać, chcę odnaleźć to, gdzie mam pracować, czy jakie osiągać cele. Ale wiecie, te spełnienie właśnie doświadczymy w tym, kiedy głosimy. Kiedy głosimy, bo to jest nasze powołanie. I teraz też chciałbym zaprosić może na tę scenę właśnie moich poproszonych ochotników, czyli Daniela i Bartka razem z krzesłami, pastora Arka. A Zachariasz może się przygotować. Dobrze. Tak, Arek bez krzesła, a wy będziecie sobie tutaj stać. Daniel i Bartek, nie będziecie siedzieć, przepraszam was. Nie przeniosiemy całego kościoła tutaj. Tak. A pastorze, proszę tutaj. Ja tutaj będę siedział i zapraszam jeszcze Anię na scenę, Igę na scenę, Marka na scenę. Stańcie za nami. Stańcie za nami, a Zachariasza już poproszę. Jako, że jesteśmy na drodze życia, jedziemy. Możecie się zachowywać jak kościół, czyli rozmawiać po prostu. Jedziemy na drodze życia i mówię, o Jezu, autostopowicz. I On chce do wieczności, czyli idealnie tam, gdzie jedziemy.
Czarku, ale ja nie chcę ci odbierać tej radości. To jest twój przywilej, to jest twoja ogromna odpowiedzialność. Twoja historia w zupełności wystarcza. Naprawdę jest wystarczająco inspirująca, żeby zachęcić chłopaka.
No dobra, Jezu. Podjeżdżamy, zatrzymujemy się. Autostopowiczu, jak masz na imię?
Zachariasz.
Cześć, Zachariasz. Widzę, że jedziesz do wieczności. Wiesz, że my akurat też jedziemy? Czy wiesz, że tą odpowiedzią jest właśnie Jezus Chrystus, na twoje pragnienie, tam, gdzie chcesz do tej miejscowości dotrzeć, chodź, wsiadaj z nami i pojedziemy razem. Możesz dać mi jedną torbę, a resztę pozostaw kościołowi. Jedziemy z kolejnym osobą dalej. Tu, truk, truk, truk. Koniec scenki. Dziękuję wam bardzo. Tą scenką chcę pokazać parę ważnych rzeczy. Wiecie, byłem na starcie, na obozie młodzieżowym. Musiało być jakaś scenka, tam zawsze na każdym kazaniu była scenka, więc ja też to musiałem zrobić, a idealnie mi pasowało. Kolejną rzeczą jest to, żeby zaprosić. Możemy głosić Ewangelię, Jezus cię kocha, umarł na ciebie na krzyżu, ale nie zrobić tego wezwania. I czy to ma wtedy sens? Dlatego zaproś. Zaproś do relacji z Jezusem. Daj wyzwanie o sobie. A czy ty dzisiaj chcesz tą podjąć decyzję? A czy ty chcesz podjąć decyzję, aby pójść za Jezusem i uznać Go za Pana i Zbawiciela? Ale myślisz sobie... Nie, ja nie będę głosił o sobie tej Ewangelii i nie będę zapraszał jej do relacji z Jezusem, bo ja później będę musiał się nią zajmować. Ona ma depresję, ma próby samobójcze, tnie się. To jest dla mnie za dużo. Nie jestem w stanie prowadzić tej osoby. Ale co widzieliśmy tutaj? Oczywiście bierzesz jakąś odpowiedzialność za tą osobę, ale ta osoba wsiada do kościoła, a kościół jest po to, żeby te osoby, które wsiadają do nas, mogły zrzucić ciężary. Port jest po to, aby statki, które przypływają z morza, mogły zrzucić te ciężkie rzeczy, które ich obwarowują i przyjąć te dobre, wyposażenie. Dlatego chcę cię zachęcić. Nie jesteś w tym sam. Masz cały Kościół za sobą. Mamy spotkania Dobry Stan, gdzie psycholog wykwalifikowany może rozmawiać z tą osobą, może ją wesprzeć. Mamy duszpasterzy cudownych, którzy wesprą zawsze w modlitwie. Dlatego nie jesteś w tym sam. Niech to nie będzie dla ciebie ograniczeniem czy jakimś powodem, żeby nie głosić Ewangelii i nie zapraszać tej osoby do Jezusa. Ale co ważne jest jeszcze, Jezus, kiedy na przykład w Ewangelii Mateusza czytamy, tego akurat nie ma na slajdzie, ale kiedy też powołuje właśnie uczniów, mówi taką rzecz. Mówi o tym, aby głosić, ale mówi o tym, a Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli samo to, że głosimy Ewangelię i zapraszamy do relacji z Chrystusem, jest super, tak, ale Jezus nas powołuje do tego, aby te osoby stały się uczniami. Aby te osoby, co to znaczy być uczniem, czyli podążać za Panem, za nauczycielem, aby uczyć się, jak służyć, aby uczyć się, jak w pełni podążać za Nim, jak odrzucić ten całe stare nasze życie i w pełni podążać za Nim, odrzucić każdy grzech, aby iść za Nim i Go naśladować. I wiecie, nas jako Kościół Port nie satysfakcjonuje to, że jesteśmy w tej sali, że jest tyle osób, bo nas satysfakcjonuje to i napędza i jara te 250 tysięcy mieszkańców Gdyni, którzy potrzebują poznać Boga. i to musi nas jarać. To musi nas zachęcać do tego, aby głosić Ewangelię. Aby głosić Ewangelię wolności, radości i zbawienia w Jezusie Chrystusie. I kiedy byłem teraz półtora tygodnia na wyjeździe, wracam do Gdyni tak bardzo z utęsknieniem, wiecie, Poznań gorący, Tomaszów Mazowiecki gorący, po prostu nie ma żadnego tam zbiornika wodnego, takiego dużego jak morze. Przyjeżdżam do Gdyni, poszedłem wieczorem na spacer i tak mówię, jaki ten zapach Gdyni jest cudowny. Jaka ta Gdynia jest cudowna, jak ja ją kocham, jak ja kocham tą letnią bryzę, Bartek. Tak kocham ją, ale kiedy się tak przechadzałem, patrzę na tych ludzi. I tak bardzo kocham Gdynię, ale kocham też Gdynian, bo Gdynię tworzą Gdynianie, mieszkańcy. I tak bardzo ich kocham, żeby głosić im Ewangelię. Bo z miłości do Boga wypływa miłość też do ludzi. I co jest ważne, żebyśmy pamiętali, to w 1 Tymoteusza, w 2 rozdziale jest napisane tak: przede wszystkim więc zachęcam was, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby cała Gdynia mogła poznać Jego miłość. Bóg chce, aby cała Polska mogła poznać Jego dobre serce, Jego ojcowskie serce. I tak jako my, uczniowie Jezusa, chcemy robić to, co nauczyciel, tak chcemy podążać za Nim. I chcę zakończyć, możecie wstać. Chcę zakończyć tak, jak na ostatnim moim kazaniu użyłem rekwizytu jako bluzka, tak też musiało być i w tym przypadku. Czy można wyświetlić? Ta bluzka mówi tak. I ją mam tutaj dzisiaj. Przepraszam was, że odwróciłem się do was do tyłu. Ale na wolne tłumaczenie to jest przekład The Message. Mówi o tym. Jesteście tutaj, aby być światłem, wydobywając kolory Boga na świecie. Bóg nie jest tajemnicą, którą należy chować. Ujawniamy to publicznie, tak publicznie, jak miasto na wzgórzu. Jeżeli uczynię was nosicielami światła, nie myślcie, że ukryję was pod wiadrem, prawda? Stawiam was na świeczniku, teraz gdy umieściłem was tam na szczycie wzgórza, na świeczniku, świećcie. Bądźcie otwarci, bądźcie hojni w swoim życiu. Tam jest dalsza część. Ale chcę ci dzisiaj zachęcić. Bądź światłem tam, gdzie żyjesz. Tam, gdzie pracujesz. Głoś Ewangelię. A jeżeli dzisiaj czujesz się jak ten autostopowicz, stojący na drodze, może z tabliczką, nie wiem, spełnienie, radość, wolność od grzechów, to ja chcę dzisiaj być tym autem, który podjeżdża i powiedzieć ci: ej, wskakuj z nami. Jedź z nami do wieczności, którą obiecał nam Bóg. I chcę dzisiaj cię zachęcić do tego, abyś podjął decyzję o tym, że Bóg stanie się twoim zbawcą, Zbawicielem, Jezus Chrystus stanie się twoim zbawcą i Panem. Dlatego jeżeli dzisiaj chcesz tą podjąć decyzję, proszę powtarzaj słowa tej modlitwy, którą będę teraz mówił. I Kościele, stańmy razem z tymi osobami. Panie Jezu, dziękuję ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Za to, że jesteś moim zbawcą i Panem. Dziękuję ci za to, że umarłeś na mnie na krzyżu, za mnie. i umarłe i zmartwychwstałeś trzeciego dnia. Dla mojego usprawiedliwienia. I chcę zostawić to wszystko, co było za mną. I chcę podążać za Tobą. Pragnę być Twoim uczniem. I znowu podążać za Tobą przez całe moje życie. Amen. Proszę, miejmy jeszcze zamknięte oczy przez chwilę. I chcę dzisiaj kolejne wyzwanie Ci dać. Jeżeli podjąłeś dzisiaj tą decyzję, proszę daj mi znać podnoszeniem ręki przez chwilę, bo chcę wiedzieć, z kim mogę się dalej modlić. Możesz podnieść rękę teraz, czuj się wolny. Dziękuję. Jeżeli masz pragnienie, aby dalej się modlić, dalej wiedzieć, co robić, możesz podejść do stolika modlitwy, ja tam będę czekał, będę się z Tobą modlił. Pragnę być po prostu w tej podróży razem z Tobą. Nie chcę Cię zostawiać i chcę, abyś zrzucił swoje ciężary właśnie tutaj, bo to jest odpowiednie miejsce do tego. Kościele, dalej uwielbiajmy Boga, dalej uwielbiajmy Jego święte imię.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.